Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
O niezwlekanie ani dnia ze spowiedzią apelował papież. Franciszek wezwał do zaprzestania przemocy na Ukrainie. Ojciec Święty spotkał się niespodziewanie z włoskimi więźniami. 19 lutego zapraszam na wieczorne aktualności. Spowiedź jest jednym z sakramentów uzdrowienia, mówił papież w środowej katechezie. Podkreślił, że choć trudno jest nam nieraz podejść do kratek konfesjonału, to potem człowiek odchodzi czysty i wolny. I to jest najpiękniejsze w spowiedzi.
Chciałbym wam zadać pytanie. Kiedy po raz ostatni byłeś u spowiedzi? 2 dni temu? 2 tygodnie? 2 lata? 20 lat? Niech każdy policzy i sam sobie odpowie. Tyle czasu minęło. Nie czekaj już dłużej ani jednego dnia. Idź do spowiedzi, oby kapłan był dobry. A Jezus jest lepszy niż księża. To Jezus cię przyjmuje z wielką miłością. A zatem odwagi, idź do spowiedzi.
Franciszek zaapelował o ustanie przemocy na Ukrainie, tym samym włączył się w wołanie tamtejszych kościołów o pokój i pojednanie.
Z niepokojem śledzę to, co w tych dniach dzieje się w Kijowie. Zapewniam o mej bliskości z narodem ukraińskim i modlę się za ofiary przemocy, ich rodziny i rannych. Wzywam wszystkie strony, by zaprzestały jakiejkolwiek przemocy, a dążyły do zgody i pokoju w kraju.
Modlitwa za udręczoną Ukrainę płynie z różnych stron świata. W Polsce rozpoczyna się specjalna nowenna o pokój.
Ukraina stoi nad przepaścią. Taka jest prawda.
Arcybiskup Jan Martyniak.
My jako Kościół zwracamy się do prezydenta, do władz, że trzeba rozwiązać pokojowo.
Jeszcze przed audiencją ogólną Ojciec Święty spotkał się z grupą 19 włoskich więźniów z 2 zakładów odosobnienia w Toskanii. Towarzyszyli im kapelani i siostry zakonne, dzięki którym osadzeni biorą udział w specjalnym programie formacji duchowej. Najpierw wzięli oni udział w Eucharystii sprawowanej w grotach watykańskich, a następnie spotkali się z papieżem w domu świętej Marty. Wydarzenie to nie było wcześniej planowane i jak zaznaczył arcybiskup Lorenzo Baltiseri, który był jego świadkiem, odbyło się na osobiste życzenie Franciszka. Mimo bardzo silnego sprzeciwu Kościoła, parlament Quebecu przygotowuje się do przyjęcia ustawy legalizującej eutanazję. Nowe prawo ma pozwolić na przyjęcie śmiertelnego zastrzyku przez osobę dorosłą, zbliżającą się do końca życia i doznającą nieznośnego cierpienia. Równocześnie trwają liczne protesty przeciwko przyjęciu nowego prawa.
Biskup Noel Simard podkreśla, że rząd umyślnie nie zdefiniował precyzyjnie, co oznacza termin koniec życia. To pokazuje wyraźnie, jakie intencje stoją za tym projektem. Ma on umożliwić eutanazję w końcu życia bez zdefiniowania tego końca. To otwiera drzwi do eutanazji na życzenie, podkreślił hierarcha. Kościół zapewnia, że nie ustanie w walce o życie nawet w sytuacji, gdyby prawo zostało przyjęte. Biskupi francuskojęzycznej prowincji Kanady podkreślają, że eutanazji nie można traktować jako rodzaju terapii. Ostrzegają, że według nowego prawa zabójstwo będzie uważane za czynność pielęgnacyjną.
2 miliony mieszkańców Somalii nie mają dostępu do wystarczającej ilości pożywienia. Obecna sytuacja jest z jednej strony rezultatem suszy, a z drugiej działań islamskich fundamentalistów, mówi biskup Giorgio Bertin, administrator apostolski w Mogadiszu.
Taka sytuacja panuje tutaj od 3 lat. Wielkie nadzieje budziły podjęte 1,5 roku temu próby odnowy instytucji państwa. Niestety nie jest ono w stanie sprawować realnej władzy. Poważnym problemem jest brak bezpieczeństwa. Somalia potrzebuje realnego wsparcia wspólnoty międzynarodowej. Sama nie jest w stanie się podnieść. Jako Kościół prowadzimy działania humanitarne, szczególnie za pośrednictwem Caritas. Podejmujemy też wysiłki na rzecz budowania pojednania.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Polska wizyta ad limina miała szczególne znaczenie. Dała ona naszym biskupom możliwość bliższego poznania papieża Franciszka, wspólnej modlitwy i dziękczynienia za Kościół nie tylko w Polsce. O różnych stopniach ewangelizacji, o rodzinie, a także o wychowaniu młodzieży mówi kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, w rozmowie z księdzem Leszkiem Gęsiakiem. Przed mikrofonem Jacek Domański, zapraszam na nasz magazyn.
Gościem Radia Watykańskiego jest dzisiaj ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Księże kardynale, jakie najważniejsze dla papieża Franciszka i polskiego kościoła problemy wyłoniły się w czasie zakończonej niedawno wizyty ad limina apostolorum?
Myślę, że ze strony watykańskiej kongregacji i pracowników niewątpliwie jednym z głównych tematów dominujących to jest sprawa, która jest, czy można nazwać, ewangelizacją nową. Widać, że Ojciec Święty bardzo mocno nie tylko w adortacji Ewangelii Gaudium, ale także pewnie w prowadzeniu spraw na poziomie kurii rzymskiej, w rozmowach z prefektami, czy z kongregacji, czy rad, wszystkim stawia. Dlatego, że ten temat ewangelizacji, ponieważ wszyscy ewangelizacji potrzebujemy, wszyscy jesteśmy za nią odpowiedzialni, nawet te kongregacje i te rady, które by się wydawały być dalsze czy dalekie od spraw wprost ewangelizacyjnych, jednak także w tych spotkaniach i w tych radach, które mają bardziej charakter, że tak powiem, prowadzenia administracyjnego kościoła, także papież zwraca bardzo uwagę na to, żeby to służyło ewangelizacji, żeby było nastawione na ewangelizację. Więc ewangelizacja na pewno pojawia się, czy pojawiała się i pewnie będzie się pojawiać w każdej z tych kongregacji. Druga sprawa, drugi temat, który papież inspiruje w rozmowie i który pojawia się w każdej kongregacji, to jest sprawa rodzin. Dlatego, że bez stabilności rodzin, bez ewangelizujących rodzin, bez rodzin, które są małymi domowymi kościołami, to jest mianowicie niemożliwe. I z tym się wiąże to wszystko, co jest w kościele ustanowione przez ludzi, przez Kościół, jako pomoc służąca rodzinie. W tym kontekście rozpatrujemy i ewangelizacyjnym, i rodziny. Rozpatrujemy kwestie katechizacji, kwestie działania misyjnego Kościoła, ale także kwestie wychowania, edukacji, która jest w tym znaczeniu ważna, że jest zawsze ta pokusa, próba zastępowania rodziny. Zamiast pomagać rodzinie, zamiast ją wspierać, zamiast liczyć na jej wychowawczą, edukacyjną wydolność i kreatywność, próbujemy czasem, że bardzo często nam się wydaje, że potrafimy dziecko wyjąć z rodziny, a potem się okazuje, że nie potrafimy bez rodziców osiągnąć tego, co byśmy chcieli osiągnąć. Ja to widzę w Polsce po 25 latach nowej sytuacji, jakie koło zatacza ruch Światło Życie. Kiedyś 40 lat temu, jak zaczynaliśmy z Blachnickim Sługą Bożym, to się wydawało, że będziemy wozić na 17 dni młodzież na rekolekcje wakacyjne, jakby wyjmować z rodziny i w ten sposób pomagać rodzinie, natomiast także w formacji przyparafialnej całorocznej. A dzisiaj widzę, że tymi, którzy mianowicie są dzisiaj członkami młodzieżowej oazy, to są ludzie, którzy wychodzą na przykład z domowego kościoła. Dzieci domowego kościoła, czyli innej cząstki ruchu Światło Życia jako taki.
Chciałbym zapytać o dzisiejszą młodzież polską i jej przygotowanie do życia we współczesnym świecie, także z perspektywy wiary. Co Kościół może proponować? Co Kościół daje i czym stara się tak sprawić, by jednak młodzi ludzie wychowywani byli na chrześcijan w tym trudnym dzisiejszym świecie?
Czy najpierw taka krótka refleksja ogólna, mianowicie to jest banał, co teraz powiem, że młodzież dzisiejsza nie jest ani gorsza, ani pewnie wiele lepsza, jest inna. Ja się nieraz zastanawiałem nad tym, skąd Jan Paweł II miał tyle optymizmu przez cały swój pontyfikat, jeśli chodzi o młodzież, o mówienie do niej i o niej, i jak wiązał wielkie nadzieje z młodym pokoleniem i potrafił do niej, do tej młodzieży trafić, kiedy był kardynałem, biskupem, czy kiedy zaczynał pontyfikat, ale potrafił także do nich trafiać chociażby no wyśmienite spotkanie, które było na Tor Vergata w roku 2000, kiedy już miał przecież 80 lat. Otóż myślę, że on doskonale wiedział o tym właśnie, że ta młodzież nie za ani gorsza, ani lepsza, tylko jest inna. I wiedział doskonale, że o nim 20, 40, 60 lat temu, o tym pokoleniu, kiedy on był młodzieżą, także starzy mówili, no co się stanie, jak tym młodym ludziom przekażemy odpowiedzialność za świat, za Kościół. Oni to wszystko roztrwonią. Nigdy tego papież nie mówił i nigdy nie narzekał. I myślę, że to jest pierwsza sprawa, o której trzeba pamiętać, kiedy się idzie do młodzieży i kiedy się z młodzieżą próbuje rozmawiać. Bo oni czekają. Ja nieraz to widzę podczas wizytacji, jak jestem w liceum w jakiejś tam klasie. Oni czekają na to tylko, żeby ich zaatakować od strony tego, że jesteście tacy, tacy, tacy. I wtedy się kończy wszelaka rozmowa. Natomiast jeżeli człowiek ich akceptuje takimi, jakimi są, to oni się otwierają, stawiają pytania. Widać całą ich nieporadność. Więc myślę, że to jest główny problem. Są inni, znaczy ja sądzę, że trudniej nam jest zrozumieć także młodzież, dlatego że nastąpiło w ciągu ostatnich 10-15 lat ogromne przyspieszenie, ponieważ bardzo dużo młodych ludzi już nie korzysta z telewizora klasycznego. Nie ma, po prostu oni mają cały swój świat w internecie. I teraz pytanie, czy jest możliwa ewangelizacja, czy jest możliwe podprowadzenie i przyprowadzenie młodzieży na katechezę, do kościoła, do parafii, jeżeli nie użyjemy tego narzędzia do podprowadzania, nie do zastępowania głoszenia Słowa Bożego. Tego internet nie zrobi. W kwestii podprowadzania ludzi do Chrystusa i Kościoła, w tę przestrzeń, w której działa Pan Bóg, na pewno bez internetu nie da się zrobić. I to jest, myślę, jedno z większych wyzwań Kościoła w Polsce. Jesteśmy spóźnieni, niestety.
Ksiądz kardynał zawsze miał blisko na sercu sprawy katechezy. W związku z tym, czy czeka nas czas ewangelizacji i katechizacji wirtualnej?
Znaczy, ja powiem jedną rzecz. Znaczy, ja nigdy nie wypowiadałem się i nie będę się wypowiadał skrajnie na temat obecności katechetycznej Kościoła w Polsce w szkole. Bo są tacy, którzy na początku i teraz się pojawiają takie głosy, mówią, że było dużo lepiej przy parafii. Ja wiem, jak było przy parafii, bo sam katechizowałem przy parafii. Kiedyś młodzież przychodziła z różnych szkół i wiem, w jakim procencie przychodziła. Natomiast nigdy też nie będę mówił, że katecheza w szkole, w której uczestniczy parafiak wiejskich czy południowej Polski prawie 100%, natomiast wszędzie w podstawówce prawie 90%, troszkę mniej w gimnazjum, w liceum, nie twierdzę, że ona wszystko załatwi i rozwiązuje. Wręcz przeciwnie, uważam, że wymaga dużego namysłu, ale nie namysłu w kierunku, czy wychodzimy, czy wracamy do parafii, tylko namysłu, jak połączyć to, co ksiądz zapytał. Znaczy, jak połączyć katechezę, bo jest część ludzi w szkole z rodzin głęboko wierzących, praktykujących, którzy są nie tylko gotowi przyjąć katechezę, ale czekają na nią, bo dla nich, powiedzmy, jakaś prekatecheza czy preewangelizacja nie jest potrzebna. To jest młodzież po ruchach czy z ruchów i tak dalej. Ale jest w każdej klasie dużo takiej młodzieży, która potrzebuje pierwszego głoszenia Ewangelii, kerygmatu, ewangelizacji. Ale jest także taka, która wychodzi zupełnie z surowych rodzin i nie wątpię, że można powiedzieć, potrzebują nauczania misyjnego. Bo niestety wyrosło już w Polsce pokolenie ludzi z takich rodziców, którzy może nawet w tej katechezie parafialnej, którą dzisiaj czasem tak bardzo chwalimy, nie uczestniczyło. I oni po prostu wychowali swoje dzieci tak, jak wychowali. Więc tutaj jest jedna sprawa, połączyć te trzy nurty, ewangelizację, misyjność i katechezę na tyle, na ile się jej kawałek da zrobić w szkole, w obrębie katechezy szkolnej i parafialnej, która przez pójście do szkoły niestety osłabła, a równocześnie wykorzystać do tego nowoczesne środki przekazu, żeby ściągnąć i przyprowadzić na katechezę niekoniecznie tylko do szkoły, ale do parafii, do Chrystusa, tych, którzy na niej są nieobecni do dzisiaj, a przecież do nich wszystkich nas posyła Chrystus, Kościół, natomiast to nam właśnie przypomina najbardziej papież Franciszek.
Co polski Kościół ma do zaproponowania? Czy jest jakaś zmiana wizji pomocy ludziom najbardziej potrzebującym, bo tych wiemy w Polsce jest bardzo dużo, zwłaszcza przez kłopoty ze znalezieniem pracy, przez emigrację.
To jest kilka problemów w tym pytaniu. Ja myślę tak, że wbrew temu, co się mówi, że w Polsce się wiele rzeczy zmieniło na korzyść, zmieniło się niewątpliwie. Polska jest inna i od strony gospodarczej, od strony wyglądu miast i od strony wielu innych spraw. Natomiast problem dostępności ludzi z poszczególnych rejonów Polski, a także w obrębie Warszawy, dostępności do edukacji, do wykształcenia, do wychowania z powodów różnych, świadomości, wiedzy, mądrości rodziców, Ostatnio podano takie badania, które mówią o tym, że dostęp do studiów wyższych nie tylko, że się poprawił, ale się nastąpiło rozwarstwienie. Na przykład 3% ludzi ze wsi głębokich i rodzin o niskim wykształceniu studiowało mianowicie na poziomie studiów wyższych 30 lat temu. Dzisiaj to wszystko poszło 5 razy do przodu, a to 3% się zamieniło tylko w 7. Natomiast w mieście studiuje 70%. I to jest problem. Kościół ubogi dla ubogich, czyli kościół, który widzi tych ludzi w sferze materialnej, w sferze rodzinnej, w sferze socjalnej, w sferze edukacyjnej. Także dostęp do służby zdrowia w Polsce jest bardzo rozwarstwiony. Proszę się wczuć i rozmawiać. Ja miałem okazję to o tym rozmawiać wiele razy z ludźmi gdzieś tam w koszalińskim PGR-ze, czy pod Koszalińskim. Jaka jest możliwość dostępu do kliniki w Szczecinie? To my, żyjąc w dużym mieście, sobie nawet z tego nie zdajemy sprawy. I teraz dotykamy właśnie problemu, co ma Kościół do zrobienia. Oczywiście, że to, co Kościół robi charytatywnie, jest pracą bardzo wielką i w zespołach charytatywnych parafialnych, i w Caritasach 44, i w Caritasie Ogólnopolskim, ale zawsze to będzie tylko cząstką tego, co jest do zrobienia, bo kwestia mianowicie polityki socjalnej państwa to jest jedna sprawa, ale przede wszystkim kwestia takiej polityki rodzinnej, która by była nie tylko szukaniem ludzi, którzy sobie nie radzą, ale która by sprawiała, że wszyscy dostają szansę. Szansę na to, że będą mogli żyć godnie, lepiej i tak dalej. Bo nie jest kwestią ważną, ile kto ma, tylko pytanie, jak się potrafi tym, co ma, podzielić. I nie jest tak, że cały biznes polski albo większość biznesu polskiego jest pazerna i taka, czy nastawiona na zysk dziki i tak dalej. Jest bardzo, bardzo dużo szefów firm, sami z tego nieraz w kościołach partykularnych korzystamy, które potrafią cicho, anonimowo, nieraz wręcz bez potrzeby reklamy, dawać duże sumy, duże środki na pomoc ludziom potrzebującym. I Caritas Kościelny jest im potrzebny bardzo często jako narzędzie, które zrealizuje ten ich zamiar, bo sami albo nie mają ku temu możliwości, bo nie bardzo wiedzą, jak dotrzeć do tych ludzi. I myślę, że ta współpraca Kościoła z tym dużym biznesem w dziedzinie charytatywnej pomocy biednym jest bardzo ważna i bardzo potrzebna.
Ufajmy, że tej pomocy wszystkim wystarczy. Wiemy, że też wielu Polaków niestety musi wyjeżdżać za granicę. Jak my możemy im pomagać? Jest ich coraz więcej. Podobno nawet więcej dzieci rodzi się w tej chwili polskich za granicą niż w kraju.
To jest nieprawdą. To ostatnio muszę zaraz sprostować, bo poszło w eter. Natomiast w Anglii się urodziło w ostatnim roku 4% dzieci urodzonych w Polsce. To jest tak, że w Polsce się rodzi 350 tysięcy, a za granicą się rodzi mniej więcej 30, ale we wszystkich krajach, czyli mniej niż 10%. Ale się rodzi więcej niż się, tu ksiądz ma rację, dwa razy więcej niż się rodziło 20 lat temu. Mówi się o 2,5 milionach ludzi, którzy wyjechali i to trzeba powiedzieć z bólem i żalem, że wyjechali zazwyczaj najmłodsi i najlepiej wykształceni. Bo dzisiaj się już skończył wyjazd tak zwanego polskiego hydraulika na pierwszym miejscu. Owszem, też. Teraz my mamy takich hydraulików i budowlańców z Ukrainy w Polsce, wokół Warszawy kilkadziesiąt tysięcy. To, co myśmy robili 30 lat temu. Dzisiaj wyjeżdżają ludzie wykształceni. Bardzo często ci, którzy skończyli studia w takim kierunku, który nie chodzi w Polsce i szukają pracy jako wykształceni z wyższym wykształceniem. Czasem jest też tak, że to nasze wykształcenie w niektórych uczelniach, zwłaszcza prywatnych, ale nie wszystkich oczywiście, no jest kiepskie. Znaczy dużo ludzi zdobywa tego typu doświadczenie i wykształcenie, które potem mało służy pracy. Zresztą w ogóle to jest rzecz, którą trudno zrozumieć średniemu pokoleniu w Polsce i starszym. Od dawniej studia dawały pracę na 100% i to w jednym zakładzie pracy do śmierci. To się skończyło w świecie dawno, ale to się także skończyło w Polsce.
Bardzo dziękuję za rozmowę i wizytę w studiu Radia Watykańskiego. Naszym gościem, przypomnę, był ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy słuchali.
To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.